Drodzy księża, drogie siostry, drodzy bracia, jest tradycją, że u końcu roku próbujemy jakoś spojrzeć na ten miniony czas i poczynić pewne podsumowanie tego minionego roku. To zawsze jest niełatwe jakby zadanie, ale spróbujmy. Pewnie najprościej jest ująć w liczbach, czy najłatwiej pewne wydarzenia i fakty. Tak też poczyniliśmy, drukując statystykę za ten zakończony rok w naszych gazetkach. Pewnie część z Was już ją przeanalizowała. Jeśli nie, to będzie ku temu okazją, bo najlepiej mieć te liczby, zresztą z minionych 10 lat, jakby przed sobą. Wniosek jest właściwie nieomalże jeden, że właściwie w większości, jeśli chodzi o chrzty, o ilość pogrzebów, to właściwie niewiele się tutaj zmienia w stosunku do minionego roku, tego poprzedniego roku. Mniej więcej są to stałe liczby. Może jedynie warto zauważyć, że ilość ślubów jest nieco mniejsza niż chociażby w tym minionym roku. Było ich 27, a w poprzednim 35. Powoli też systematycznie wzrasta liczba pogrzebów. Było ich w tym roku 129. Ale przy tej okazji warto zauważyć, że w tej liczbie w tym roku było 7 bezdomnych. Jakoś tak się składa, że jeśli są takie osoby bez stałego adresu zameldowania, a są takie, nie przynależą do żadnej parafii w sensie ścisłym, formalnym, to właściwie najchętniej dyrekcja cmentarza dzwoni do nas, no i 7 takich osób żeśmy pożegnali. Ale też warto zauważyć, że w tej liczbie było 5 pogrzebów dzieci martwo urodzonych. I warto przy tej okazji jakoś zauważyć, zaznaczyć, że w takich przypadkach, bardzo trudnych oczywiście dla rodziców, jest właśnie możliwość też takiego pożegnania swoich dzieci w formie normalnego pogrzebu, pochowania, co bardzo też ułatwia przeżycie tych trudnych momentów utraty dziecka. Rodzice mają do tego prawo jak najbardziej i chociaż są to zawsze wydarzenia bardzo trudne, to jednak taki odprawiony pogrzeb takiego malutkiego, jeszcze właściwie umarłego przed narodzeniem naturalnym dziecka, jest też jakąś wielką taką pomocą w przeżyciu tego wydarzenia. Wiadomo, gdzie iść, gdzie się można pomodlić, gdzie się zatrzymać, wiadomo, gdzie jest grób. Nie odbywa się to tak anonimowo, bezimiennie, jak to też bywało wcześniej, bodaj najczęściej czy wielokrotnie. Odwiedziliśmy około 580 chorych, to znaczy no, tych chorych jest mniej, ale tyle razy byliśmy jakby u nich, bo jest też cała grupa, którą odwiedzamy stale, systematycznie. I tu znowu taka zachęta, jeśli mamy gdzieś w swoich domach, swoich bliskich albo po sąsiedzku już takich chorych, którzy przyjść tutaj nie mogą, to warto ich zachęcić do tego, by zgodzili się, by zaprosili, albo w tej systematycznej formie co miesiąc, zazwyczaj w pierwsze soboty miesiąca, albo też przynajmniej z okazji właśnie tych większych świąt, by zechcieli skorzystać ze spowiedzi, przyjąć komunię świętą. Mam świadomość, że ta liczba osób starszych, gdzie wiek już nie pozwala na to, aby przyjść do kościoła, systematycznie też wzrasta. Całe miasto jest miastem społeczeństwa, które no powolutku się też i starzeje, więc warto te osoby jakby zachęcić do tego. W Warto też poczynić pewną refleksję nad sakramentem bierzmowania. Te liczby właściwie utrzymują się od pewnego czasu, no może są nieco mniejsze niż tam przed 10 laty. Ale warto zauważyć, że tu w naszej świątyni udzielono 76 osobom bierzmowania, ale tak naprawdę naszych parafian było 48 plus jeszcze dwie osoby dorosłe. To sprawia, że tak naprawdę ilość młodzieży, która decyduje się na ten 3-letni etap, proces bierzmowania i wytrwa przez te 3 lata, to właściwie niespełna połowa tych, którzy mogliby i powinni byliby ten sakrament przyjąć. Daje to trochę do myślenia i niech to oznacza też ze strony rodziców, dorosłych, jakąś taką naszą zachętę. Mimo że przygotowania trwają aż 3 lata, to jednak są one właściwie sprowadzone do raptem jednego spotkania w miesiącu dodatkowego, bo przecież msza święta w niedzielę jest normalnym obowiązkiem i spowiedź jest normalnym obowiązkiem, więc tak naprawdę nie jest to aż tak wielkie obciążenie. Miejmy też świadomość, że to będzie kiedyś owocowało tym, że no, niełatwo będzie znaleźć chociażby chrzestnego w naszych rodzinach, bowiem tutaj w tym wypadku jest jakimś warunkiem koniecznym, by chrzestny, by to była osoba, która przyjęła sakrament bierzmowania. Oczywiście 2 razy do roku dajemy też taką okazję przygotowania dorosłym do bierzmowania i dobrze, że jest zawsze jakaś grupa, która z tego korzysta i rzeczywiście czujmy się jakby też zachęceni, jeśli są jeszcze osoby dorosłe, które tego sakramentu nie przyjęły, to też zawsze gorąco zachęcamy i zapraszamy. Tak naprawdę trzeba by powiedzieć, że takim naszym właściwie wysiłkiem duszpasterskim jest nawet nie tyle to, by wprowadzać jakieś ciągle nowe rzeczy, ale by zachować te, które są, jeśli chodzi o wymiar nabożeństw czy pracy pewnych grup, ruchów. To właściwie jakimś naszym celem jest, jakoś Pan Bóg nie pokaże, nie podpowie innych rzeczy, byśmy rzeczywiście zachowali jakby i kontynuowali dzieła, które wcześniej były podjęte, które były kontynuowane. Tym, co właściwie najtrudniej przychodzi w tej kontynuacji, to praca z młodzieżą, duszpasterstwo młodzieży. Nie ukrywam, że przygotowując się przez kilka lat do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, mieliśmy jakąś głęboką nadzieję, ufność, że jakoś to bardzo pomoże, że to zmobilizuje ludzi młodych. No, nie do końca tak się stało i kolejny rok po tym wydarzeniu pokazał, że rzeczywiście nie jest to wcale dzisiaj takie łatwe, proste. Rzeczywiście osób, które angażują się jakoś w te piątkowe spotkania w różnych formach, to tak naprawdę są po prostu jednostki, jeśli policzymy i założymy, że w każdym roczniku jest grubo ponad 100 osób i młodzież to jest kilka tych roczników, to rzeczywiście to są jakieś procentowe, właściwie trzeba by powiedzieć śladowe ilości. I bynajmniej nie chodzi tutaj o to, żebyśmy cieszyli się jakby frekwencją. Nie chcemy też tej frekwencji jakoś ludzi młodych napędzać przez zobowiązywanie chociażby kandydatów do bierzmowania, by byli obecni na tym czy na tamtym wydarzeniu. Ale kiedy myślę o młodzieży, to mam ciągle jakby żywo w pamięci też te wszystkie wydarzenia, które chociażby ja sam przeżywałem gdzieś w czasie liceum, no właśnie w tych latach. Mam bardzo żywo w pamięci te wydarzenia, wszystkie spotkania, czuwania, cotygodniowe spotkania formacyjne i z perspektywy czasu, wielu lat, mam głęboką świadomość, jak wiele zawdzięczam właśnie tym wszystkim wydarzeniom. Zawdzięczam im wiele więcej niż nawet wtedy jeszcze przy parafialnej katechezie. I to jest właściwie powód, dla którego podejmujemy tę przynajmniej próbę pracy z ludźmi młodymi, pracy z młodzieżą. Niech też to będzie jakąś zachętą. Ja wiem, że od tych moich dawnych czasów wiele się zmieniło, że dzisiaj młodzież ma o wiele szerszą jakby gamę możliwości, propozycji i rzeczywiście wielu ludzi jest bardzo uzdolnionych i poświęca ogromnie wiele czasu z wielkimi osiągnięciami, wielu różnym dziedzinom wiedzy sportowej, w różnych dziedzinach artystycznych. To rzeczywiście bardzo cieszy. Ale też może i trudno się dziwić, że nie znajdują już czasu, a może bardziej nie znajdują po prostu ochoty na to, by się zaangażować także i w te sprawy związane z życiem duchowym. Myślę, że to, co powiedział właśnie w czasie Światowych Dni Młodzieży Ojciec Święty Franciszek, to było rzeczywiście trafienie jakby w sedno spraw. To porównanie do tej kanapy, na której się siedzi i ta zachęta, by po prostu powstać z niej, by być człowiekiem zaangażowanym, aktywnym, by po prostu chciało nam się chcieć. To jest chyba to właśnie, co najważniejsze w tym wymiarze pracy z ludźmi młodymi. Patrząc na ten kończący się rok i na może nieco szersze wydarzenia, które dokonały się w Kościele, w świecie, chcielibyśmy zauważyć, że był to rok, w którym przeżywaliśmy stulecie objawień fatimskich. Z tej okazji też próbowaliśmy jakoś przygotowywać się do tego i przeżyliśmy parafialną pielgrzymkę do Fatimy, chociaż objęła ona oczywiście niewielką grupę ludzi, ale też próbowaliśmy zwrócić uwagę i będziemy chcieli kontynuować praktykę pierwszych sobót miesiąca. To rzeczywiście był, myślę, w Kościele najważniejszy wymiar, największy jakby czas łaski. Też te bardzo proste wezwania, które rozbrzmiewały z Fatimy przez te 100 lat do modlitwy, modlitwy różańcowej, do pokuty, rzeczywiście są niezwykle ważne i ciągle aktualne. Ufam, że będziemy o tym wszystkim jakby ciągle pamiętać. Ale na tle tej rocznicy chciałem poczynić pewną taką historyczną refleksję, posługując się zresztą książką Grzegorza Górnego, który także od takiej strony historycznej analizuje przesłanie fatimskie, trzecią tajemnicę fatimską i patrzy na nią jakby z perspektywy wydarzeń minionych, końca właściwie ubiegłego stulecia. Może to nie są może wydarzenia z tego minionego roku, ale niech one będą nam pomocą w takim też patrzeniu w przyszłość, patrzeniu w tę zawsze naznaczoną znakiem zapytania przyszłość. Pozwólcie, że zacytuję pewien fragment tej jego książki i jego opracowań, bowiem opisuje on, czego mam wrażenie jakby nie wiedzieliśmy, przeżywaliśmy te czasy z końca minionego stulecia, chyba w pewnej jednak takiej niewiedzy, nieświadomości. No ale tak bywa z historią, że im więcej czasu minie, tym lepiej widzimy jakby przeszłość dopiero. I może dobrze rzeczywiście, że tak jest. Mówi on o pewnym napięciu, które istniało w latach 80. między wschodem a zachodem, między rywalizacją. I rzeczywiście o pewnej bardzo realnym zagrożeniu wojną nuklearną, która wtedy rzeczywiście To właśnie wszystko wisiało na przysłowiowym włosku. W takim właśnie momencie, pisze pan Grzegorz Górny, gdy groźba wybuchu nowej wojny światowej i globalnej katastrofy nuklearnej jest całkiem realna, 25 marca 1984 roku Jan Paweł II dokonuje w Rzymie aktu zawierzenia i poświęcenia świata niepokalanemu sercu Maryi. Wiemy, że to było głównym jakby przesłaniem i główną prośbą, by, a zwłaszcza poświęcenie Rosji, by się dokonało. To była główna prośba skierowana ze strony Matki Bożej w objawieniach fatimskich. Wkrótce potem następuje ciąg wydarzeń, które odwracają bieg historii. 13 maja, to znowu ciekawe, że akurat 13 maja 1984 roku, dokładnie w rocznicę pierwszego objawienia fatimskiego, dochodzi do największej katastrofy sowieckiej floty po II wojnie światowej. Najprawdopodobniej spowodował ją wyrzucony przez jednego z marynarzy niedopałek papierosa, który wywołuje wielki pożar w bazie wojennej w Świeromorsku. Wybuchają składy z bronią, na skutek kolejnych eksplozji zniszczonych zostaje 580 spośród 900 pocisków przeciwlotniczych oraz aż 320 z 400 rakiet mogących przenosić głowice atomowe. Śmierć ponosi kilkaset osób. W ciągu jednego dnia flota północna traci swą zdolność uderzeniową. Od tej pory Związek Radziecki nie jest w stanie prowadzić wojny o Atlantyk. Doktryna marszałka Ogarkowa staje się niemożliwa do zrealizowania. Ostateczny cios sowieckim planom ekspansji zada Ryszard Kukliński. Rosyjska generalicja nie wie, że polski porucznik przez 10 lat ujawnia największe sekrety wojskowe Układu Warszawskiego. W pewnym momencie podczas negocjacji między Moskwą a Waszyngtonem Amerykanie położą na stół akta o kryptonimie Albatros, które zmieniają przebieg rokowań. To szczegółowy plan rozmieszczenia systemu bunkrów składających się na centrum dowodzenia armią Związku Sowieckiego. Dla moskiewskich generałów staje się jasne, że gdyby zaatakowali kraje NATO, wszyscy zginęliby już pierwszego dnia. Nie moją rzeczą jakoś oceniać rzetelność tych faktów i prawdomówność, ale rzeczywiście powołuje się on i przytacza tutaj szereg dokumentów i szereg dowodów. I jeśli rzeczywiście wspominamy te wydarzenia z końca ubiegłego wieku, kiedy na szczęście, takie mam wrażenie, jakby w pewnej nieświadomości przeżywaliśmy je, a wspominamy je właśnie w kontekście stuletniej rocznicy objawień fatimskich, to wydaje się, że niech to wszystko, niech ten kończący się rok rodzi też w naszym sercu jakieś bardzo głębokie zaufanie, kiedy patrzymy w przyszłość, kiedy być może nowe rzeczy nas niepokoją, martwią, kiedy się pytamy, co będzie dalej w naszej przyszłości, w przyszłości Europy, świata. Ufajmy głęboko, że wszystko jest po prostu w ręku dobrego Boga. I chociaż błąd człowieka, jego słabość, jego grzeszność, a czasami głupota tych, którzy w świecie poczynili ogromne zło, oczywiście Bóg, szanując wolność tych decyzji, tych wyborów, nie ogranicza tych ludzi. I stąd ciągle będziemy obserwowali w świecie i pewnie dalsze wojny, niepokojące sytuacje i różne zagrożenia i konflikty. Ale niech te jakby historyczne fakty z przeszłości, gdzie Bóg okazał się być jakby wierny swoim obietnicom i wydaje się przez jakieś przypadkowe wydarzenia sprawił, że rzeczywiście przeżyliśmy końcówkę ubiegłego wieku, można powiedzieć, w jako takim pokoju. Niech to pozwoli nam patrzeć w przyszłość z głęboką ufnością i nadzieją. Taką, jakby w takim duchu chcielibyśmy zakończyć ten rok 2017 z taką nadzieją. Patrzmy też w przyszłość. Przy okazji tego podsumowującego słowa pragnę najpierw bardzo serdecznie podziękować wszystkim za wszelkie okazane dobro. Wszystkim kapłanom współpracującym, pomagającym, pełniącym swoją posługę. Z serca dziękuję Pani Ewie za pomoc posłudze na plebanii. Wszystkim, którzy są zaangażowani tutaj w posługę w Kościele, podejmując swoje zadania, obowiązki. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wreszcie Wam wszystkim za tutaj obecność, za to, że poprzez swoje modlitwy, życie sakramentalne, troszczycie się o swoje własne życie duchowe. Przy tej okazji pragnę też przeprosić za nasze, zwłaszcza kapłańskie, różnorakie słabości, niedoskonałości, prosząc tym samym o przebaczenie. Życzę, aby dobry Bóg, który pozwolił nam przeżyć ten 2017 rok, udzielał nam wszystkim i prowadził nas w kolejnym roku, udzielał błogosławieństwa swojej pomocy i by prowadził nas po dalszych drogach, jeżeli pozwoli, byśmy po nich kroczyli. Za ten cały czas Bogu i ludziom niech będą dzięki.